powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze takie pojęcie jak indeks glikemiczny. On się przewija, pojawia w różnych konfiguracjach, w książkach kulinarnych, a tymczasem nie do końca wiadomo, co to jest ten indeks i dlaczego on jest taki ważny i czy on ma jakieś parametry, wysoki, niski, średni i jaki jest najlepszy.
W sumie nawet my tutaj w tych rozmowach często używamy pojęcia tego indeksu. Często też w gabinecie na przykład przychodzi ktoś do mnie i mówi, że lekarz zasugerował dietę o niskim indeksie glikemicznym, więc jest to takie pojęcie bardzo, bardzo popularne. Natomiast coś, co jest popularne, najczęściej wiąże się z pewnymi narastającymi mitami, z jakąś taką sytuacją, kiedy pojawiają się duże, duże niejasności. I z tym indeksem glikemicznym trzeba powiedzieć, że jest dużo rzeczy takich pomieszanych. Często się powtarza o tej marchewce, że ma wysoki indeks, dlatego może warto pewne rzeczy powyjaśniać.
No tak, ale marchewka gotowana czy surowa? Bo to też jest chyba ważne, że pewne produkty zmieniają ten indeks w zależności od stanu, tak, swojego, czy są surowe, czy są gotowane. Czy to prawda, czy to mit?
Czy są zimne, czy są ciepłe, czy są rozgniecione, czy są w całości? Oczywiście, wszystkie te rzeczy wpływają na wartość tego indeksu glikemicznego i spróbujemy to sobie jakoś powyjaśniać. Indeks glikemiczny w ogóle jest pojęciem właściwie stosunkowo młodym, bo ono zostało wprowadzone do świata dietetyki w latach 80., czyli nawet 50 lat nie ma, więc jak na naukę jest to rzecz dosyć świeża. I co ciekawe, że w tych 80. latach pierwsze badania indeksu glikemicznego dotyczyły 60 produktów, czy około 60 produktów. Natomiast taka ostatnia aktualizacja, która odbyła się chyba 3 lata temu, jeżeli chodzi o indeks glikemiczny, to rozszerzyła zakres jego do 4000 produktów, więc zobaczmy, jak już szeroko to się rozlało przez ten czas i ten indeks glikemiczny dotyczy 4000 produktów, a nie dań, czyli jakby poszczególnych rzeczy, które możemy zjadać czy też łączyć ze sobą. Więc widać, że nauka się rozwija, natomiast sam indeks glikemiczny jest takim wskaźnikiem dostarczającym nam informacji na temat właściwie reakcji glikemicznej naszego organizmu, czyli chodzi o to, jak bardzo rośnie nam glukoza w porównaniu do tego, kiedy byśmy zjedli 50 gramów tej czystej glukozy. Czyli jak nasz organizm reaguje w stosunku do tego, kiedy byśmy zjedli 2 łyżki czystej glukozy, można tak powiedzieć. Jak zjemy 2 łyżki czystej glukozy, to wtedy mamy, czy 2,5 łyżki czystej glukozy, wtedy mamy indeks glikemiczny 100. Porównując indeks glikemiczny, czyli tak naprawdę porównujemy reakcję glikemiczną naszego organizmu w stosunku do reakcji, gdybyśmy zjedli hipotetycznie te 50 gramów czystej glukozy. No i teraz różne rzeczy reagują różnie i ten indeks glikemiczny został podzielony na wysoki, taki średni i niski, czyli jak coś ma ten indeks poniżej 55 w tych tabelach, to uznaje się, że coś ma niski indeks. Jak coś ma powyżej 70, uznaje się, że ten indeks jest wysoki.
Panie Michale, zanim troszkę głębiej się zanurzymy w indeks glikemiczny, to pytanie, jak się bada taki indeks?
Dzisiaj myślę dużo łatwiej niż kiedyś. Dzisiaj mamy CGM-y, czyli mamy te porty, które zakładamy sobie i możemy ciągle mierzyć glikemię. Natomiast normalnie robiło się to tak, że zjadało się jakiś produkt, a następnie przy pomocy glukometru sprawdzano, jaka jest reakcja, czyli jak bardzo podnosi się poziom glukozy.
Proste.
Proste, tak. A dzisiaj jest to łatwiejsze, bo można to mierzyć ciągle. Natomiast te informacje, żeby też tak jasno o tym powiedzieć, nie wpływają na naszą masę ciała. Tak, to jest chyba największy mit, jaki istnieje i może warto na samym początku go obalić. Była zrobiona taka bardzo duża metaanaliza, czyli badań indeksu glikemicznego i w sumie ilość osób, które wzięło udział w tym badaniu, było ponad czy tam około 2 milionów, czyli olbrzymia próba. I badano, jak wpływa indeks glikemiczny na masę ciała, czyli czy spożywanie produktów o niskim albo wysokim indeksie przekłada się na naszą masę ciała. Wzięło się to tak naprawdę z insulinowej teorii otyłości. Jest taka teoria, która mówi o tym, że ta reakcja naszego organizmu związana z produkcją insuliny na pojawiającą się glukozę we krwi przekłada później się na tempo odkładania tkanki tłuszczowej. Innymi słowy, ta teoria mówi o tym, że jeżeli poziom insuliny rośnie, to ze względu na później jakieś reakcje biochemiczne naszego organizmu, szybciej i łatwiej odkładamy tkankę tłuszczową i te badania absolutnie obaliły tą tezę i mało tego, były też badania, które poznawczo-behawioralnie potraktowały ten indeks, czyli uczono osoby, jak powinny się zachowywać, żeby miały świadomość i też proszono, żeby w taki, a nie inny sposób wybierały produkty i tutaj też nie było żadnej reakcji, jeżeli chodzi o wzrost lub spadek masy ciała, więc to jest bardzo istotne. Nie możemy traktować tego indeksu glikemicznego jako informacji, czy produkt jest odchudzający w cudzysłowie, prawda, albo tuczący w cudzysłowie.
No tak, to wiemy. To jest akurat dobra informacja, bo część ludzi rzeczywiście było troszkę zdenerwowanych na sam fakt, że mają wysoki indeks glikemiczny. Potrawa, no bo to nie człowiek ma ten indeks wysoki, tylko poziom glukozy wzrasta. Tak. Natomiast najlepsza sytuacja jest, kiedy ten poziom jest niski, tak, czy średni. Czy to też zależy?
Zależy. Dla kogo i w jakiej sytuacji, prawda? Jeżeli jesteśmy sportowcem, który na przykład jest w trakcie wysiłku fizycznego, dajmy na to biegnie, wtedy zjedzenie produktu o niskim indeksie glikemicznym po to, żeby dostarczyć sobie energię, no jest tak naprawdę bez sensu, bo potrzebujemy tej energii tu i teraz, a glukoza, tak jak już wiele razy mówiliśmy, czy też węglowodany, są po prostu takim najlepszym i najbardziej lubianym przez nasz organizm źródłem energii. Więc jeżeli wykonujemy w danej chwili aktywność fizyczną, no to wiadomo, że te produkty o wysokim indeksie glikemicznym będą nam dostarczały natychmiast tej energii i są wskazane. Natomiast jeżeli chcemy zjeść jakiś pełnowartościowy posiłek, prawda, który będzie nas sycił na długo i dostarczy nam tej energii na najbliższe 4 godziny, no to wtedy być może warto zjeść, czy też wybrać takie produkty, które będą dostarczały niższego indeksu glikemicznego. Ja myślę, że ten indeks glikemiczny też jest szczególnie ważny u osób, które mają problemy, czy też z insulinopornością, o której ostatnio rozmawialiśmy, czy też mają problemy z cukrzycą, czy też jakieś zaburzenia węglowodanowe glikemiczne, to wtedy warto się tym mocno zająć. Też a propos tego indeksu glikemicznego, zobaczmy, że mitem też jest to, że na przykład owsianka, która teoretycznie ma wysoki indeks glikemiczny, powoduje, że szybko stajemy się głodni. To jest ostatnio jakieś takie bardzo modne hejt owsianki, która jest de facto bardzo dobrym i pełnowartościowym śniadaniem, szczególnie jak połączymy to z jakimiś orzechami, dodamy do tego jakieś borówki na przykład, czy jakieś inne świeże owoce. I teraz zobaczmy, że ten hejt bierze się, no hejt, czy też mówienie o tym, że taka owsianka jest dla nas niezdrowa, właśnie z tego powodu, że owsianka może mieć wyższy indeks glikemiczny, że jak połączymy płatki jeszcze do tego z owocami, które też potrafią wzbudzać tą reakcję glikemiczną naszego organizmu, to niektórzy uważają, że zaraz po tej owsiance jesteśmy głodni i że ona nas tak w ogóle nie syci i że cukier rośnie, potem natychmiast spada i tak dalej. Natomiast jest to absolutną nieprawdą i niektórzy uważają, że na przykład jak zjedzą sobie kiełbasę i dwa jajka na śniadanie i do tego zjedzą chleb z masłem, prawda, to wtedy dopiero ta sytość się utrzymuje przez kilka godzin. Teraz zobaczmy, że jeżeli weźmiemy pod uwagę nie indeks glikemiczny, tylko weźmiemy sobie po prostu zwykłą kaloryczność pod uwagę. Jeżeli zjemy sobie taką dobrą owsiankę, no to zjemy sobie, nie wiem, 400 kilokalorii na przykład dostarczymy. Natomiast jak zjemy te dwa jajka, zjemy tą kiełbasę, zjemy ten chleb, zjemy to masło, jeszcze podłożymy do tego kawałek, nie wiem, boczku na przykład.
Czyli po angielsku zjemy śniadanie.
Tak, to wtedy nie zjemy zjemy 400 kilokalorii, tylko zjemy 700 albo 800 kilokalorii. No więc jeżeli na śniadanie przyładujemy sobie taką porcję energii, no to trudno się dziwić, że później to nas syci na kolejnych 6 godzin na przykład, a że ta owsianka po 3 godzinach na przykład już zostanie przez nas organizm przyswojona i będziemy głodni. Także to nie jest tak, że my bazując na tym indeksie glikemicznym możemy powiedzieć, że coś jest dobre, złe, albo coś jest sycące, albo...
To jest w ogóle ciekawe, skąd te teorie się biorą, bo ja na przykład słyszałam, wręcz czytałam w książce pewnej celebrytki, żony pewnego znanego piłkarza, że na przykład kasza jaglana ma bardzo wysoki indeks glikemiczny i nie należy jej jeść 5 razy w tygodniu na przykład.
No właśnie. No więc może niekoniecznie znane żony są wyznacznikami...
Autorytetami w dziedzinie dietetyki, bez konkretnych studiów, tak?
Dokładnie, tak. Także słuchajmy się dietetyków i też pamiętajmy o tym, że dobry dietetyk to nie zawsze jest znany dietetyk. Że mamy taką wiarę, że te osoby, które są bardziej popularne, których jest więcej w sieci, że to są tak naprawdę najlepsi dietetycy, ale tak naprawdę jest nie zawsze. Znam masę dietetyków, którzy robią świetną robotę, którzy nie są popularni tak instagramowo, natomiast są świetnymi fachowcami i wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Także też nie chodzi o to, żeby zawsze trafić do gwiazdy, prawda? Czasami warto na swoim podwórku poszukać kogoś dobrego.
Po prostu
dobrego.
Pocztą pantoflową dowiedzieć się, kto u kogo był i zobaczyć, jakie są efekty. Czy są jakieś grupy produktów, które mają niski, wysoki czy średni indeks glikemiczny?
Są, tak. Mówi się o tym, że nabiał, prawda, produkty strączkowe, czy też warzywa mają niski indeks glikemiczny, natomiast takie produkty właściwie związane z ziarnami, czyli te, które są związane na przykład z pieczywem, z chlebem, to one mogą mieć wyższy indeks glikemiczny. I co ciekawe, tutaj badania bywają niejednoznaczne. Chodzi o to, że w różnych szerokościach geograficznych wydaje się, że hoduje się różne odmiany tych samych zbóż i one przynoszą różny indeks glikemiczny, także z tym indeksem glikemicznym też czasami musimy wziąć go w nawias, dlatego że na przykład patrząc na albo ziemniaki, prawda, to ten indeks glikemiczny potrafi być od 30 nawet do 100 w zależności od odmiany. Także to też nie jest takie jednoznaczne. Warto też powiedzieć, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, że nauka poszła do przodu i indeks glikemiczny dla łatwiejszego zrozumienia został poszerzony o pojęcie ładunku glikemicznego. I wydaje się, że dużo łatwiej jest posługiwać się ładunkiem glikemicznym niż indeksem. Różnica jest taka, że indeks glikemiczny odnosi się do produktu, który da nam równowartość tych 50 gramów glukozy, którą byśmy zjedli. Czyli w przypadku jakichś truskawek będzie to prawie kilogram. Czyli ta reakcja w indeksie glikemicznym jest związana ze zjedzeniem prawie kilograma truskawek czy ponad kilograma innych warzyw. Natomiast pojęcie ładunku glikemicznego przełożyło to na język takich miar, które my jemy, i ładunek glikemiczny dotyczy się takiej średniej porcji produktu. I tutaj właśnie o tej marchewce, że w przypadku indeksu glikemicznego być może ta ugotowana marchewka będzie miała wysoki indeks glikemiczny, ale żeby oprzeć się na tym pojęciu, musielibyśmy zjeść tej marchewki pewnie tam pół kilograma albo jeszcze więcej. Natomiast w przypadku ładunku glikemicznego już mamy taką uśrednioną porcję, którą zjadamy, i wtedy ta gotowana marchewka wcale nie jest produktem o wysokim indeksie. Także warto też poszerzyć sobie tą swoją wiedzę i poszukać tabeli nie tylko indeksu, ale również ładunku glikemicznego, i to jest dla nas łatwiejsze do przyswojenia.
Powiedział pan w którejś z audycji, że kartofle, ziemniaki najlepiej jeść na drugi dzień i to się wiąże właśnie z indeksem glikemicznym. To jest w ogóle ciekawe, że muszą odleżeć swoje, żeby nabrać jeszcze wartości lepszej.
Tak, z punktu widzenia reakcji naszego organizmu, reakcji glikemicznej, zjedzenie jakiegoś produktu, który po ugotowaniu zostanie schłodzony, ma znaczenie. I dotyczy się to zarówno ziemniaków, jak i innych zbóż, czyli na przykład ryżu, jakiejś kaszy. I uważa się, że lepiej jest na przykład coś ugotować, przechować to w lodówce. Następnego dnia po prostu lekko to podgrzać do temperatury, która będzie taka idealna do spożycia, żeby nie poparzyć się. I zjeść taki produkt. I z punktu widzenia naszego zdrowia, i z punktu widzenia ładunku glikemicznego uzyskamy sporą różnicę. Także taki lifehack.
Bardzo ciekawe to jest. Tak samo jest z makaronem, o którym też kiedyś rozmawialiśmy, ale bardzo krótko. Warto wspomnieć, że makaron al dente jest dużo lepszy niż makaron rozgotowany. Kiedyś mieliśmy w polskiej kuchni głównie ten rozgotowany makaron. Włosi jedzą zupełnie inaczej. Myślę, że też spora część świata. Nie wszystkim to pasowało, bo niektórzy po prostu twierdzili, że jest za twardy, ale to ma sens.
Tak.
Znaczy, on nie może być twardy. Makaron musi być ugotowany, ale zaledwie ugotowany.
No tak, Włosi by się obrazili, jakby zobaczyli, jak potrafimy ten makaron rozgotować. Kiedyś pamiętam w młodości, gdzieś tam wyjechałem zbierać truskawki do Finlandii i przyjechali też nasi koledzy ze wschodniej granicy i oni na przykład gotowali ten makaron, rzucali go do garka i rozgotowywali go takiej postaci właściwie absolutnej papy. Następnie wrzucali do tego jedną konserwę tyrolską i zjadali taki gulasz, więc to było dla nas szokujące. Ale jak widać, można bardzo, bardzo rozsmakowywać się w różnej konsystencji makaronu. Natomiast ja unikam takiego mówienia, że coś jest lepsze z powodu tego, że jest mniej albo bardziej rozgotowane. Być może coś ma wyższe albo indeks glikemiczny, ale nie jest to lepsze lub gorsze.
Każdy decyduje sam, co mu bardziej smakuje, więc nie można oczywiście też wmawiać, że twardszy makaron jest lepszy, jak ktoś lubi rozgotowany.
Ale
oczywiście.
Mniej ugotowany makaron al dente, do tego schłodzony i potem podgrzany, będzie powodował mniejszą reakcję glikemiczną naszego organizmu, czyli ta glukoza będzie się podnosiła wolniej. No i to taka różnica. Też ważne, żeby a propos też lektury, o której ostatnio rozmawialiśmy, powiedzieć, że dodanie octu, prawda, czy też dodanie tłuszczu faktycznie wpływa na indeks glikemiczny całego posiłku.
No, obniża, tak?
Obniża, tak. W związku z tym ten indeks glikemiczny jest właściwie takim teoretycznym tylko składnikiem naszej wiedzy, dlatego że jeżeli połączymy już ten makaron z sosem pomidorowym, będzie tam jakaś oliwa, będzie jakieś mięso, będą jakieś oliwki, to indeks glikemiczny takiego dania bardzo się zmienia i będzie po prostu niższy. Więc pamiętajmy też o tym, żeby tak ten indeks glikemiczny jakoś nie gloryfikować, ale żeby czasami na niego zwracać uwagę. I jeszcze na samym końcu, no, chciałem przestrzec przed tym, żeby skupiać się wyłącznie na tej reakcji glikemicznej naszego organizmu, gloryfikować albo hejtować owsiankę, a jednocześnie wieczorem zajadać chipsy. To jakby nie ma sensu. Nie o to w tym wszystkim chodzi.
Bardzo dziękuję. Zostawiamy indeks glikemiczny. Mam nadzieję, że Państwo już mniej więcej wszystko wiedzą, co jest najważniejsze i o co w tym wszystkim chodzi. A my spotykamy się za tydzień, Panie Michale, o stałej porze.
Zapraszam.
Ja również. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Julia Baranowska nam program zrealizowała, a ja nazywam się Iwona Demska. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.